Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, usiądźcie proszę. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj na tym miejscu, że stoję tutaj na tym miejscu. Chociaż bardzo się boję, ale dziękuję Bogu, że pozwoli mi być na tym miejscu, że mogę tutaj być, słuchać, a też mogę czytać Słowo. Mogę przekazywać to, co Bóg kładzie mi na sercu. Jestem wdzięczny Panu Bogu za nasz zbór, że tutaj prawdziwie przychodzimy, aby karmić się. Teraz, gdy będziemy się modlić, przyszły mi takie słowa zapisane w Księdze Izajasza, pierwszy rozdział. To są takie ostre słowa, ale wiecie, ja kocham te słowa. One to są słowa napomnienia. Kiedyś, gdy brat Waldek opowiadał o bracie z Wisły, który kochał napomnienia, jak on miał na imię? Jak to nazwisko? Brat Michał Cieślar. On kochał słowa napomnienia. O tym bracie myślę. I gdy czytam te słowa, to ja po prostu je kocham, bo one są takie... One są ostre, są bardzo ostre, one takie są, ale ja w nich widzę słowa pełne miłości. Księga Izajasza, pierwszy rozdział. 15 werset. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Jak odbieramy te słowa? Czy odbieramy te słowa tak, że teraz już nie będziemy się modlić? Nie, ja tych słów tak nie odbieram. Jeżeli Bóg powiedział takie słowa, to On powiedział to po to, abyśmy oczyszczali swoje życie, a modlitwa by było jeszcze więcej. On nie zabiera nam modlitwy i nie mówi, abyśmy przestali się modlić, lecz abyśmy oczyścili swoje życie, a modlitwa by było jeszcze więcej. Ja dziękuję Panu Bogu za takie słowa. Jeżeli brat wychodzi na to miejsce i napomina przez Słowo Boże, to mówi po to, żeby dołamać, po to, żeby zgnieść, po to, żeby kogoś usunąć ze zboru. Nie, są to słowa pełne miłości po to, aby odwrócić się od swojej bezbożności, aby oczyścić swoje życie, aby nawrócić się szczerym sercem do Boga, aby w efekcie końcowym być zbawionym. Gdyż tak jak wiele razy słyszymy, ten świat gaśnie i dzień tego świata przemija. Jeżeli Bóg nas tak mocno napomina i posyła takie swoje ostre słowo, to są to słowa miłości. I ja tak to odbieram. I takie myśli mi przyszły do tej modlitwy, którą teraz będziemy mieli. Jestem wdzięczny Panu Bogu za nasz zbór i za to, że On do nas mówi. I chce do nas jeszcze mówić, bo nas tak bardzo kocha. Ale to chciałem powiedzieć do modlitwy. A chciałem przekazać coś, co mi się dzisiaj śniło, ale nieważny jest sen, ale to, co w nim usłyszałem. W ścieżce swojej łaski wyznaczasz ciężki tor. Tylko tyle. I cały czas mam to w swojej głowie. W ścieżce swojej łaski wyznaczasz ciężki tor. Czy rozumiemy to? Czy jest to możliwe? Wyznaczać ciężki tor łasce, która nam jest dana od Jezusa Chrystusa? Jezus, przynosząc nam zbawienie, to jest jak rzeka, która nigdy nie przestanie płynąć. Ta rzeka będzie płynęła zawsze, póki jest ten świat, póki ten świat istnieje. Łaska dla każdego człowieka jest zawsze, ona nigdy nie przeminie. Ale my tej rzece możemy wyznaczyć ciężki tor przez swoje nieposłuszeństwo względem Bożego Słowa. Jeżeli w naszym życiu będzie grzech, To jest tak, jakbyśmy odsuwali się od tego koryta tej rzeki. Ta rzeka będzie płynęła. Jezus będzie chciał w tej rzece znaleźć nas. Będzie szukał tego toru, żeby nas dosięgnąć. Ale my przez swoje nieposłuszeństwo możemy odsuwać się od tej rzeki. Bóg w Jezusie Chrystusie, w swojej wielkiej miłości, będzie za wszelką cenę starał się wytyczyć nowe koryto tej rzece. Ta rzeka będzie płynęła i będzie wytyczane nowe koryto do ciebie, ale jeżeli ty będziesz się odsuwał, to ty będziesz unikał tej łaski. I prawdziwie jest to możliwe, że łasce, która jest dana w Jezusie Chrystusie, od tej łaski będziesz się odsuwał przez swoje nieposłuszeństwo. Bóg będzie chciał cię znaleźć, ale ty będziesz się odsuwał przez swoje nieposłuszeństwo. Jeżeli będziesz żył w grzechu, jeżeli będziesz upadał, jeżeli będziesz uchybiał, jeżeli gdzieś świadomie będziesz popełniał grzech, to jest tak, jakbyś odsuwał się od koryta Bożej łaski, od łaski Jezusa Chrystusa. Ta rzeka płynie, ona płynie i będzie płynąć aż do końca świata, aż do pochwycenia, można powiedzieć. Ale ty, jeżeli będziesz świadomie się odsuwał, to wyznaczasz tej rzece ciężki tor. Jest to możliwe, jeżeli żyjesz w grzechu. Jeżeli nie żyjesz w grzechu, a twoje serce jest niecałe przy Bogu, to tak samo. Jeżeli masz szereg wiele innych zainteresowań, a nie jest twoim zainteresowaniem tylko Bóg i aby całe serce było zajęte tylko Bogiem, to tak samo. Może nie grzeszysz, ale masz serce związane z innymi rzeczami. Te serce nie jest całe oddane Bogu. To jest tak samo, gdy grzeszysz i odsuwasz się od tej łaski i tak samo, gdy twoje serce całe nie jest przy Bogu, tak samo odsuwasz się od Bożej łaski, od tego koryta, od tej wielkiej rzeki, która płynie, która rwie, ale ty się odsuwasz. To ty się odsuwasz. Ta rzeka, ona będzie wytyczała nowe koryta, bo Bóg w swojej wielkiej miłości, dając słowo swoje, sprawia, że ta rzeka będzie chciała ci dotknąć, ale jeżeli ty będziesz uciekał od niej, to ona cię ominie. I to słowo naprawdę się sprawdza. Może się sprawdzić, że wyznaczasz ciężki tor. To ty wyznaczasz ciężki tor łasce Jezusa Chrystusa. Kiedyś modliłem się, żeby Bóg tak do mnie przemówił, żeby pokazał mi mój stan. Wiecie, to słowo, ja wierzę, że też jest do mnie. Ale ja myślę, że Bóg jest świadomy tego, że jeżeli coś mówi do mnie, to ja muszę to przekazać dalej. Ja odbieram to też do siebie, bo wiem, że moje życie nie jest całe przy Bogu. Ale skoro Bóg daje mi takie słowa, jeżeli daje mi takie ciężkie słowo, takie mocne słowa, w których się kocham, kiedy mówi, że choćbyś pomnożył swoje modlitwy, nie wysłucham ciebie. Dlaczego cię nie wysłucham? Bo ty się odsuwasz ode mnie. Oczyść swoje serca, wtedy cię wysłucham. Oczyść swoje życie, a wtedy przyjdziesz do mnie, ja cię na pewno wysłucham. A nie udajesz, że jesteś święty? Modlisz się? Ale twoje życie jest zaprzeczeniem tego, co robisz. Tak, dziękuję Bogu za to, że On mówi do nas i tak mówi dziwnie, ale tak pięknie. To są słowa miłości. One brzmią naprawdę może tak ciężko, tak trudno. Ale to jest po to, abyśmy żyli. Abyśmy wiecznie żyli. Abyśmy mieli żywą społeczność z Bogiem. Chwała niech Jemu będzie za to. Za Jego wielki dar miłości. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak na początek tylko mówię, nie mam mojego śpiewnika. Kogoś to jest śpiewnik? 500, ta jest podkreślona. Także po nabożeństwie, kogo to jest własność, niech mi powie. Cieszę się, że jesteśmy już w domu, w zborze. To nie są trzy słowa, drodzy bracia i siostry, że cieszymy się, że jesteśmy w domu. Nie mówię tego tak, żeby mówić, bo tak trzeba mówić. Nie. My naprawdę doświadczamy tego, kiedy jesteśmy tam. Doświadczamy braku zboru i doceniamy zbór. Ja chyba najwięcej mówię o zborze, o tym, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, że Dla mnie zbór jest bardzo ważny, a może najważniejszy. Ale ile razy właśnie jesteśmy poza zborem, to jeszcze bardziej doceniamy to, że zbór mamy i że w zborze jesteśmy. Dziękujemy wam za modlitwy, które były nam potrzebne. Tak myślę sobie, że w tamtą stronę, kiedy jechaliśmy, noc poprzedzającą, mało spałem, chyba 4 godziny, rano wstałem do pracy i to był taki dzień do godziny 15, prawie non-stop byłem chyba spocony. A o 16 wyjechaliśmy i miałem w planach, mówię, to jest rzeczą niemożliwą, żebym dojechał nie śpiąc cały dzień na nogach i później 1500 kilometrów. Widziałem, że nad ranem na pewno gdzieś mnie zmoży i będziemy spali. Pierwszy kryzys miałem taki gdzieś koło 11 na pierwszym naszym posiłku, a po tym posiłku już byłem znowu rześki, ale kiedy zbliżaliśmy się do końca, kiedy byliśmy w Weronie, wszyscy już usnęli, a od Werony zaczęła się mgła, a to już było 1350 km przejechane, a końcówka, jeszcze mgła, przed piątą, a ja mówię, no nie wytrzymam. Może gdybym mógł głośno, nie wiem, śpiewać, mówić, to może by mi sen odszedł, ale oni spali, jakoś mi szkoda ich było. Ja mówię, Boże, szkoda mi, no tak blisko już celu, a trzeba będzie przerwać. Ale Karla się obudziła i zaczęliśmy rozmawiać i sami odszedł i dojechaliśmy, o 6:30 byśmy. To nie jest rzeczą możliwą. Nie wiem, Sławek dużo jeździ. Rano wstać o 5:00 czy o którejś godzinie, cały dzień zasuwać i później noc. I noc nieprzespana i 1500 km. Jest to rzeczą niemożliwą, drodzy bracia, siostry. Ale wasze modlitwy. Nie wiem, być może ktoś się rano obudził. A może i wcześniej. Drodzy, Bóg dodaje siły i Bóg błogosławi. I oczywiście nie narażałem swojej rodziny, bo jeszcze wszystko dobrze widziałem, ale widziałem, że lada moment będę musiał zjechać. Oczywiście też nie można tak od razu na autostradzie zjechać, to trzeba też czekać na zjazd. Chociaż we Włoszech są takie zjazdy króciutkie, w ogóle barierka jest, ale jest na 2 tiry. I można tam chyba co 2 kilometry, co 3 kilometry, to chyba też z myślą oczywiście o kierowcach tirów. I można byłoby tam zjechać. Takie były miłe akcenty, kiedy. Dlaczego tak tęsknimy za zborem? Dlaczego zbór dla nas jest taką wartością? Myślę, że mam to w oczach, takie dwie. Kiedy wyjeżdżaliśmy, Bogusie, która wpada do nas 2 blachami pysznych bułeczek. Później taki następny moment na drodze. Mariusz na nas czekał na betonówce, tej zwanej niemieckiej, tej betonówce. Czekał na nas z czekoladą. My podzieliliśmy się bułeczkami Bogusi z Mariuszem. A więc jest to miłe, drodzy bracia i siostry, że czuje się miłość. Bóg nas uczy miłości. Tylko czy my się chcemy jej nauczyć? Czy umiemy kochać? Czy wiemy, co to jest miłość? Wiesz, co to jest miłość? Wiesz, co to jest miłość? Dawać. To jest miłość. Dawać, a nie brać. Dawać. To jest miłość. Drodzy, czy wiemy, co to jest miłość? Czy nauczyliśmy się miłować? Wielu z nas może myśli, że już a może w ogóle nie wiesz, co to jest miłość. Miłość to też jest współczuć. Tak myślałem sobie, czym będę się dzielił. Oczywiście mam zawsze w zanadrzu kilka kazań, ale wczoraj wjeżdżaliśmy, się ciągle trochę tym dni milą. I tak pomyśleliśmy, ja tak pomyślałem sobie, że znaczy ustawiliśmy na godzinę 5:00 budziki i o 5:00 wstajemy, 6:00, po 6:00 wjeżdżamy. Ale później sobie pomyślałem, że jak budzę się wcześniej, to wcześniej pojedziemy. No i budziłem się o 4:00. Do 5:00 nie spałem, ale wiedziałem, że nie mogę wyjechać wcześniej. Bóg mi coś pokazał. Właśnie o miłości, o współczuciu. Często, kiedy tam jesteśmy, no wiele rzeczy my robimy chodzić po Bolonii, ale taką naszą, taką Ja bardzo lubię, Karla też wieczorami, my najczęściej wieczorami siadamy na balkonie i obserwujemy ulicę. Filipek też lubi to robić, tylko Filipek samochody sobie obserwuje, to skrzyżowanie. Włosi ciekawie jeżdżą, naprawdę to jest ciekawe. Można siedzieć godzinami i obserwować. Wiesz, i ludzie chodzą, tam są wszystkie rasy, tam może nie Arabowie, mnóstwo już jest ich. Można po ich zachowaniu widzieć też ich sposób, ich kulturę, ich w ogóle, no i też i dziwne ich zwyczaje. Ale tym razem, mi się wydaje, że my rok temu ich widzieliśmy, takie, i trudno to jest powiedzieć, staruszków, bo że widzieliśmy dwóch staruszków, a że ja widziałem, bo Karej też później pokazałem, to jest, powiem, uchybienie cioci Geni, cioci Stasi na przykład, no bo jak mówić o nich, że one są staruszki, prawda? Jak to są kobiety, które niektóre nastolatki przeskoczą jeszcze w swoim postępowaniu, w swoim myśleniu, w ogóle w swojej trzeźwości umysłu. Ale widzieliśmy takie małżeństwo. W ogóle tam małżeństwa, starsze małżeństwa, 70 czy 80 lat, mi trudno jest określić też ich wiek, ale to są już starsi ludzie. Chodzą zawsze za rączkę, wiecie? Za rękę się trzymają. Takie, jest to takie ciekawe, jakby są, starość już spędzają i trzymają się. Naprawdę oni chodzą za rękę. I widzieliśmy, ja trzy razy, chyba czy cztery razy widziałem to małżeństwo starszych ludzi. Ten pan postury może wyższy niż wujek Baweł, wyższy, ale gdzieś takiej postury z laską. I tak miał taki przewieszony, jakby taki plecak, nie plecak, ale coś takiego z taką torbę. I powolutku szedł i jego żona, no pani, która dosłownie, wiecie, tak cały czas tak idzie, robiła dosłownie kroczki, tak malutkie kroczki go i no i 5 minut powiem, nie wiem, czy ona 30 kilo waży, prawda? No i kiedy pierwszy raz zobaczyłem ich teraz, to pomyślałem sobie, Boże, po co oni w ogóle wychodzą? Nie, to takie, aż powiem, wiecie, to rzeczywiście to się dzieje, to nie myślę, że to godzinami to się dzieje. To są sekundy, kiedy człowiekowi takie przychodzą myśli. Różne myśli przychodzą. Ja kiedy ich zobaczyłem, to mnie, bo to wzbudza współczucie, wiecie. Ja miałem, tacy, no szkoda mi ich było. Mnie lepiej, żeby oni, ona, i gdzie oni idą? A oni wchodzili naprzeciwko bloku naszego do klatki i tam prawdopodobnie chyba ich dzieci są. Tylko za pierwszym razem, kiedy oni przyszli, podeszli po te drzwi, ktoś do balkonu do nich mówił i oni zawrócili z powrotem. I ich ta droga, nie wiem, do tego skrzyżowania 100 metrów może. A oni chyba z 5 minut albo 8 minut szli. Powolutku, oboje tacy, no ten mężczyzna to jeszcze, ale z laską. Ale ta pani, no to za chwilę wydawałoby się, że ona przewróci się. Że ona w ogóle nie dojdzie. I później jeszcze raz, chyba 2 razy czy 3 razy widziałem, ale już, nie wiem, ten sam balkon, ci sami ludzie, być może to byli wnuki i powiedzieli, że rodziców nie ma, nie wiem, ale później oni wchodzili powoli i takie, po prostu widziałem taką starość ludzi i pierwsze co, to takie było, niech lepiej oni będą w domu, gdzie oni idą, a oni widocznie szli do dzieci, rodzice do dzieci, to jest w ogóle mamma, włoska mamma, to jest tak się mówi, włoska mamma, to jest ta, która jako koszka swoje do końca. Dzieci będą miały 70 lat, ona 90, ona ciągle będzie swojego synka czy córkę po prostu dbała. To są takie włoskie mammy, to tak się mówi. I mami tacy synkowie, chyba tak to jest. A oni po prostu szli do dzieci, do swoich dzieci. Za rączkę, pod rękę. A druga taka rzecz, o 4 rano się obudziłem, tam się dużo pije, bo tam było gorąco u was, ja wiem, że było zimno, ale tam było naprawdę gorąco, 30 stopni w cieniu, 31 w nocy, przez kilka nocy schodziło do 26 tylko. My się w ogóle nie przykrywaliśmy, kiedy spaliśmy i obudziłem się o godzinie 4, a dużo się pije, więc poszedłem do ubikacji i kiedy wracam i położyłem się, ciocia jest chora, ona ma osteoporozę, a ta druga, no, nie chcę szczelić, bo walna to nie będzie to jest artretyzm. No, myślałem, że to z jakąś chorobą inną pomylę i będzie, a druga to jest artretyzm. Jedna i druga i co drugi dzień bierze środek uśmierzający ból, ale kiedyś brała go rzadziej, teraz go bierze częściej, a wtedy to był dzień, którym ona powinna była go wziąć, oczywiście gdzieś koło godziny 8, czy nie wiem, musiała coś zjeść. I ona najczęściej tak do godziny 2, do 3 nie spała, dopiero nad ranem usypiała. Dziecia nie narzekała, ale nieraz mówiła, bolą mi kości, już ją bolą. Ja wiedziałam, że ona jest chora, że ją to boli. Ale wtedy o 4 rano usłyszałem, ona nie wiedziała o tym, ona przysnęła prawdopodobnie i obudziła się z pewnym odgłosem swoim. Ja nie będę wam tego demonstrował, bo nad nie umiem. A później wstała i jeszcze raz coś takiego ciutko, takie było. Drodzy, ja dopiero wtedy zrozumiałem, jak ona cierpi. Jak ją to boli. Powiem, przez moment byłem przerażony, jak ona naprawdę cierpi. Ona mówiła nam mi, że ją to boli, ale ja nie widziałem, jak ją to boli. Dopiero jak usłyszałem jej, nie jęk, to nie był jęk. To był właśnie odgłos, który człowiek wydaje, kiedy naprawdę go coś boli. Bogusia może powiedzieć, bo jest pielęgniarką i wie, jak ludzie... Ja dopiero sobie wiedziałem, że ona bierze, że ją to boli, że to jest ból. Dopiero po jej jęku, czy jej odgłosie zrozumiałem, co to jest, wiecie? Ale jeszcze i tak do końca nie wiem, co to jest. Bo musiałbym mieć sam tą chorobę, żeby naprawdę odczuć. I tak mi, Boże, jak ja jej mogę pomóc? I tak właśnie były te myśli, wstać, jechać. I tak zacząłem właśnie wtedy myśleć o tych, którzy cierpią. O tych, którzy mają cierpienie, a nie narzekają. Ona nie narzeka, drodzy bracia i siostry. Ona nie narzeka, strasznie cierpi. My nieraz mówimy, nieraz może nas ząb bolał. I ktoś powie, no i mnie też boli. I w bólu, kiedy nas boli, i ktoś nam mówi, wiesz, my jesteśmy pewni, że tak jak nas ten ząb boli, to nikogo nie boli, prawda? My, jak nas coś dotyka, to mówimy, to ty nigdy tego nie doświadczyłeś i nie doświadczysz, nie? Prawda? Bo jak mnie boli, to koniec świata. Tak jak mnie boli, to nikogo tak nie boli. Nie? Tak człowiek rozumuje. I cokolwiek by nam się nie stało, jakbyśmy jakiekolwiek mieli cierpienie, to my uważamy wtedy, że my najbardziej wtedy cierpimy. No to jest pomyłka. Każdy z nas na swój sposób cierpi. I każdego z nas cierpienie ma jakiś tam wymiar, drodzy bracia i siostry. Ale czy my w tym cierpieniu, jak my się w tym cierpieniu zachowujemy? Jak my się zachowujemy w tym cierpieniu? Czy my narzekamy? Albo innymi słowy, czy widząc człowieka naprawdę cierpiącego, albo naprawdę cierpiącego? Czy my umiemy współczuć? A jeszcze dodając to, że nawet właśnie nie wiemy o tym, jak ktoś cierpi. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ktoś cierpi. I w tym cierpieniu jeszcze ktoś ci daje. Jeszcze ktoś ci daje. Jeszcze ktoś o tobie myśli. Jest to możliwe? Ale to jest miłość. Drodzy bracia i siostry, to jest miłość. To jest prawdziwa miłość. Kiedy ty dajesz. Kiedy ty cierpiąc nawet, już nie mówiąc teraz o chorobie fizycznej, obojętnie jakim ty cały czas dajesz. Tak powinno być, czy inaczej? Jak powinno być? Jaki mamy przykład w Jezusie Chrystusie? Co Jezus Chrystus, kiedy modlił się, drodzy, on wiedział, co go czeka. Prawda? Wiedział, że go czeka pojmanie, że go czeka sąd, że go czeka biczowanie, korona cierniowa, a później ukrzyżowanie. Prawda? Kiedy się modlił w tej arcykapłańskiej modlitwie, o kogo on się modlił? O kogo on się modlił? O siebie? On narzekał? Boże, ratuj mnie? Albo co ty w ogóle wyrabiasz? On się modlił o nas, mając świadomość, co go czeka. Drodzy, co go czeka? Modlił się o nas. Job, kiedy Job otrzymał tą największą jakby nagrodę od Boga, kiedy zaczął wstawiać się za innymi. To jest miłość. To jest miłość. To jest miłość. Kiedy myślisz o innych. Kiedy dajesz. To jest prawdziwa miłość. Kiedy dajesz. To jest prawdziwa miłość. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przez założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i poznali, a ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłeś imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Aby miłość, która jest we mnie, była w nich. Tak się modlił też Jezus Chrystus za nami. Czy mamy tą miłość Jezusa Chrystusa? Drodzy, kiedy widziałem tych staruszków, powiem, kiedy usłyszałem ciocię, to zdałem sobie sprawę, że ja tak ostatnio pomyślałem sobie, nawet z Karą mówiłem, że mało narzekam. Może nie wiem, być może w naszej rodzinie my mało narzekaliśmy, bo Waldka też nie słyszałem narzekającego. On ktoś powie, bo wy nie macie powodu narzekania. Drodzy, ale widząc tych ludzi, widząc ciocię, pomyślałem sobie, a gdyby mnie coś takiego spotkało, czy ja zawsze się powiem, obawiam się tego, że mogę narzekać. Drodzy, to jest do mnie. Ja zrozumiałem, że też nie wiem, co by było, gdyby przyszło na mnie jakieś doświadczenie. Jak ja bym się właśnie zachował w takim doświadczeniu? Krzysiu teraz non-stop leżał 2 tygodnie. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy wiem, że nie jest aż tak dobrze. Drodzy, i prawdą jest, że Krzysiu powinien być wypełniony miłością Bożą i nie powinien narzekać. Prawdą jest, ale jest to trudno. Ale my musimy się tego uczyć. Czy my umiemy? Dlatego tak zapytałem się na początku, czy wiemy, co to znaczy miłość? Czy wiemy, co to znaczy kochać? Drodzy, czy my wiemy, co to znaczy kochać? Te 307, 300, pieśni 307. On wszystkich miłuje, bo wierze się dał, by wyrwać cię śmierci i zbawić cię chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał. Drodzy, on się dał w ofierze. Czy my też ofiarujemy siebie innym? Czy tylko myślimy o sobie? Kto to jest ten, który myśli tylko o sobie? Kto to jest ten, który myśli tylko o sobie? To jest przeciwieństwo miłości. Nie umiesz kochać, jeżeli myślisz tylko o sobie. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy... Bo mnie wystarczy iść do szpitala, wystarczy iść gdzie indziej, to wtedy się widzi cierpienie. I my myślimy, że my mamy już najgorzej. Że to, co mnie spotyka, to o Jezu, kochany, to już nikogo nie spotyka. Jakże mało my dziękujemy za to, co mamy, że mamy zdrowie. Że mamy zdrowie. Że mamy dzieci. Że mamy być może jeszcze rodziców. Czy dzieci, które mają rodziców. Że mamy co jeść. Że mamy co się ubrać, że mamy zbór, że mamy Boga. Jeżeli narzekasz, to tak jakbyś nie znał Boga. Prawda czy nieprawda? Jeżeli narzekasz, w jednym miejscu jest napisane, na co możemy narzekać tylko? Na swój grzech. Drodzy, jeżeli jeszcze nie umiemy miłować, jeżeli jeszcze nie umiemy kochać, to uczmy się tego. To uczmy się tego. A prawdziwa miłość to jest ta miłość, która daje. To jest ta miłość, którą Jezus nam pokazał, dając siebie w ofierze i nie narzekając, i myśląc o nas, i modląc się za nami. Uczmy się tej miłości. A jeżeli będziemy ją mieli, będziemy umieli ją dawać. Będziemy umieli innym ją dawać. Wtedy chętnie, powiem, będziemy mili dla innych. Wtedy chętnie będziemy przebywali. Inni będą chętnie z nami przebywali. Tak jak z Jezusem chcieli przebywać. Czy drogi dla ciebie jest zbór, drodzy bracia i siostry? Dla mnie on jest bardzo drogi. Tutaj się uczę. Tak my byliśmy 7-8 dni bez nabożeństwa. To jest ciężko. To jest bardzo ciężko. Nie wiem, dziwię się osobom, które mogą być dłużej poza zborem, a jednocześnie no oczywiście są sytuacje, że nieraz nie można. Zbór jest cenny. My go naprawdę nie doceniamy. Nie doceniamy to, co my mamy. że mamy Jezusa, że mamy Boga, że mamy Ducha Świętego, że mamy Biblię, że mamy zbór. To jest ogromny skarb. To jest największy skarb. Doceniajmy to. Uczmy się miłować. Uczmy się kochać. Amen.
A Pan Bóg niech będzie. Ja też myślałem, co czytać. W sumie miałem dwa tematy. Ale sobie myślę, przeczytam może to, co pierwsze słowo będzie czytane, może do tego dołożę. Może akurat to będzie pasowało. Kiedy Krzysztof mówił o tym swoim śnie, mówił o łasce, to akurat się tak składa, że akurat miałem jeden temat o łasce Bożej. Tak się uradowałem też tym, że mogę podzielić się tym, co Bóg mi położył na serce, co to jest słowo, które będzie pasowało do tego, co Krzysztof mówił o łasce. To jest, bracia i siostry, naprawdę łaska Boża. To nie tylko, że ona nas zbawia, to nie tylko, że z łaski Bożej jesteśmy innymi ludźmi, że z łaski Bożej Bóg nas powołał do nowego życia. To jest wielka łaska Boża. Ale jest ta łaska, ta sama łaska, która nas uczy, jak żyć. Uczy nas, też jak mówione było dużo o miłości, uczy nas miłości, współczucia. Niedawno, pierwsze dwa tygodnie tej mojej dolegliwości, kiedy leżałem w domu, to naprawdę szczerze mówię, że nie przespałem całej nocy. Nie przespałem przez te prawie dwa tygodnie, nie przespałem, żeby przespać całą noc, nie przespałem. Miałem tylko jedną pozycję na plecach i przez te dwa tygodnie pierwsze tak zrozumiałem, właśnie uczyłem się czegoś, czego się uczyłem. Bo to nie tylko o takie, coś przychodzi na człowieka i człowiek tylko, no chory jestem i muszę to przeleżeć, czy tam. Jak nie, to Bóg też o tym wie i nas uczy, co w tym doświadczeniu możemy się czego nauczyć. I to właśnie pierwsze to, że uczyłem się współczucia innym ludziom, którzy leżą w domach bez żadnej takiej opieki, leżą też może w jednej pozycji, gdzie mają już odleżyny, bo są tacy na pewno, bo ja też znam takich. Ale zawsze Tereska tak... Mnie też było trudno wyleżeć na plecach. Zaraz zaczęły mi plecy boleć, piec. Ale ona wzięła ten sprytus salicynowy, natarła, oklepała i było inaczej. Ale sobie w takim myśli przyszły, są ludzie, którzy cierpią właśnie w ten sposób. Którzy nie mają tej pomocy. Którzy naprawdę przez swoje to leżenie, że nie są obracani, nie są klepani, nie są smarowani, mają odleżyny, które powodują dodatkowy ból. Odleżyny. Ja już widziałem takie odleżyny, że 2-3 palce wchodzą w odleżynę. Takie dziury są. Tak właśnie może dojść do tego, że kiedy człowiek leży w innej pozycji, gdzie nie ma tej pomocy takiej. Tak współczułem, naprawdę uczyłem się współczuć takim ludziom. I to jest łaska Boża, że możemy dostrzegać w swoich doświadczeniach innych ludzi. Przeważnie w chorobach. Kiedy leżałem w szpitalu w Gryficach, to też doświadczyłem takiego czegoś, też współczucia. I nawet płakania. Była taka sytuacja, że to było chyba... Nie pamiętam, czy w niedziela była. A tam codziennie odwiedziny są, ludzie przychodzą do chorych. I tam, kiedy tam leżałem pierwszy tydzień, to widziałem, pierwszy tydzień, no w sumie przez chyba 4 dni, widziałem, taka rodzina przychodziła, takiego pana, który leżał na erce. To jest taka specjalne sale tam pooperacyjne, po wylewach, po zawałach, pod neurologa, to jest to, taki jest oddział. I tam widziałem, że przychodziła żona, przychodzili dzieci, wnuki, zajmowali się tym człowiekiem, bo trzeba było karmić go, tam jeszcze coś mu pomóc. I po pewnym czasie, w jakimś to dzień, to dzień też, no nie pamiętam, to sobota czy niedziela była dzień odwiedzin, i ci właśnie ta rodzina się krzątała tam, w takim ruchu była, tam pomagała, właśnie wchodzi do tej sali do tego chorego. I naraz słyszę, że coś się dzieje na tej sali tam. Ja byłem, leżał na swojej sali, tylko dzielił korytarz. I co się tam dzieje? Dzieje się to, że tą rodzinę wyprosili i zaczęła się reanimacja tam tego człowieka. Po pewnej tam czasie wychodzi pani doktor, mówi, że niestety jest coś tam było, zaburzenie krążenia, coś takiego, nie wiem co to było, takiego ciśnienia, zaburzenie ciśnienia. I ona wiedziała, że w tej dolegliwości, którą miał, to było nie do ratowania. I co? I słyszałem zaraz płacz tej rodziny całej. Płakali żona, dzieci, wnuki, każdy. No to było słychać, było płacz w tym momencie, kiedy usłyszeli, że niestety mąż, dziadek, ojciec zmarł. Kiedy to usłyszałem, na sali leżałem, zacząłem się modlić, żeby Bóg pocieszył ich, wzmocnił ich, bo wie najlepiej, jak to uczynić. I zacząłem płakać. Było takie mocne współczucie tym ludziom, że takie coś przeżywają. I po pewnym czasie zrozumiałem te słowa: płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. A człowiek, który może nie zna Boga, może zna Boga, może po prostu, no stało się, no każdy musi odejść i nie ma tego współczucia. Ale człowiek, który żyje z Bogiem, który ma te sumienie takie wyczulone, sercem wyczulone, naprawdę będzie inaczej odbierał to. Będzie współczuł, będzie się modlił też, aby Bóg im dopomógł to przetrwać, pocieszył ich. I to zobaczyłem, siostry, naprawdę to jest łaska Boża, która nas uczy. W każdej sytuacji naszego życia. Ona chce nas czegoś nauczyć. I też chciałbym przeczytać słowo zapisane właśnie o łasce Bożej. To jest list tego Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział. Może od trzeciego wiersza. Piszę te Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy od trzeciego wiersza. Dziękujemy Bogu, Ojcu, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to usłyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. I od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Do tego miejsca. Poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Też w innym miejscu pisze list do Tytusa, też o łasce Bożej. Że łaska Boża zbawienna okazała się dla wszystkich ludzi. Ale też, która wychowuje i uczy nas. I łaska Boża, która nas uczy, i wtedy, kiedy się uczymy, to wydajemy owoc. Wydajemy owoc w naszym życiu, idąc za Bogiem. I tylko wystarczy wydać owoc. Wiemy, jak nieraz jabłonie są kwiaty, potem zawiązuje się owoc, Potem zaczynałeś być, malutki owoc pojawiać się i czy to wystarczy, bo się, owoc się pojawił już, wyrósł. I czy to wystarczy już, aby go spożyć, aby go już zerwać. Wiemy, że na pewno nie, bo jeszcze niedobry jest. Ale ten owoc musi rosnąć dalej. Musi rosnąć. I tu właśnie pisze, że łaska Boża nas uczy, że ona wydaje owoc i rośnie. Ten owoc jeszcze musi rosnąć. On musi być, dojść do pełni swoich, czy może wymiarów, czy do tego, aby już był, dojrzeć do tego, aby go można było spożyć. I to właśnie nie wystarczy, kiedy może raz tak w naszym życiu może jakoś było, że coś zwyciężyłem i już mam ten owoc. I się cieszę już, że no już zwyciężyłem nad grzechem, czy jakąś pokusą, czy jakąś rzeczą, już jest dobrze, już mam ten owoc. Wydałem owoc. Na przykład owoc cierpliwości. No byłem cierpliwy, ktoś tam mi coś mówił, a jednak byłem cierpliwy i to zniosłem. I się cieszę, bo jest z czego naprawdę się cieszyć, kiedy człowiek zaprze się samego siebie i po prostu nie sprzeciwia się drugiemu. Ale to nie wystarczy, to trzeba pielęgnować dalej. To trzeba dalej prosić Pana o to, aby ten owoc był bardziej widoczny, bardziej jeszcze taki większy, bo on rósł w moim sercu, w moim życiu, aby kiedy przyjdzie dalej, może ta sama rzecz, żebym nie popełnił czegoś, co ten owoc by stał w miejscu, nie rósł by wtedy. Ale naprawdę, drodzy bracia i siostry, łaska Boża po to jest też, aby nas uczyć. Dużo było mówione właśnie, aby się uczyć, aby przyjmować łaskę Bożą, aby być blisko tej łaski Bożej, bo nas uczy, wychowuje, jak mamy żyć. I co do nas przychodzi, to, co nas spotyka, to jest też, no przecież, łaską Bożą, że my możemy w takich chwilach, w takich okolicznościach uczyć się. Uczyć się, nie wiem, w jakiej dziedzinie czegoś doświadczamy, ale w każdej dziedzinie czegoś uczymy się, a jeżeli się doświadczamy jakiejś choroby, to naprawdę uczymy się wtedy cierpliwości, uczymy się współczucia, uczymy się miłości względem innych. Że nie tylko my to mamy, ale też inni to przechodzą, może jeszcze gorzej. I tu wtedy się okazuje nasze współczucie, nasza miłość, dawanie, dobre słowo, pocieszenie. Aby, drodzy bracia, siostry, tej łaski Bożej, czy to by nie omijać? Jeżeli będziemy omijać ją, niczego się nie nauczymy, nie wydamy owocu i po prostu miniemy się z celem, do którego jesteśmy powołani, do życia wiecznego z Bogiem. Miniemy się z celem. Ale kiedy się podamy pod łaskę Bożą, pod tą mocną rękę Bożą, to wtedy Bóg nas będzie uczył. Jeżeli będziemy się chcieli uczyć, naprawdę wydamy ten owoc i ten owoc będzie rósł, że przyjdzie taki czas, że zostanie zerwany, złożony tam, kiedy Bóg zerwie, złożony tam do tego kosza, że wtedy za nasz ten trud, za naszą pracę jest ta nagroda, która nas czeka, życie wieczne z naszym Panem Jezusem Chrystusem na wieki. Ja tak zawsze często mówię o tym, żeby zasiąść na weselu barankowym w niebie. Bo to coś będzie wspaniałego. I tak się ja często modlę o to, żeby tego miejsca, tam mojego, nikt nie zajął. Żeby to miejsce moje tam było, żebym mógł spokojnie tam wejść, siąść i mieć naprawdę tą społeczność na wieki z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Bogiem. Dobra, siostry, uczmy się, kiedy coś nas dotyka, to nie myślmy, że o, to, bo to przyszło. Nie, to jest po to, abyśmy czegoś się uczyli. To w różnych dziedzinach, nie tylko w chorobie, w różnych dziedzinach, czego doświadczamy, to jest po to, abyśmy się czegoś nauczyli. I każdy wie, że z nas wie, czego można się nauczyć, przez co można się nauczyć. I chcemy się uczyć, aby ten owoc wydawać. i ten cel, żebyś nie minął się z tym celem, do którego jesteśmy powołani, a ten cel to jest życie wieczne naszym Panu Jezusem Chrystusem. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu za wspaniałe Boże Słowo, za to, że Jego Duch jest wśród nas i Bóg mówi do nas. I to też jest moją radością. Tak jak Krzysiu na początku powiedział, że chociaż Słowo takie surowe, ale jest radością dla Niego, że Pan Bóg tak mówi. Jako ojcowie często mówimy do dzieci w surowy sposób. Prawda? Mówimy tak, jakbyśmy nie powiedzieli do swojego dziecka na przykład. Kiedy się bierze do domu nie swoje dziecko na jakiś czas, od chociażby nawet ze zboru kogoś. Jak mamy małe dzieci, to tak często robimy. Nasze małe dzieci były ostatnie kilka dni nocy u Michałka na przykład. Nieraz ktoś tam do nas. Jak bierzemy kogoś dziecko, prawda, to nie powiemy mu. Nawet jak powiem, coś psociłby, czy zachowywał się nie tak, jak sobie myślimy, to przecież nie powiemy mu w tak surowy sposób, prawda? No bo to nie wypada. No nie wypada. A do swojego powiemy. Urszula nieraz mówiła mi, jak jej mówiłem, ty tak do innych nie mówisz, jak do mnie. Teraz wiesz, dlaczego do innych tak nie mówię. Bo ty jesteś moja żona. Tobie mogę tak powiedzieć. A więc mówimy do swoich dzieci, bo mamy miłość do nich, no na pewno większą niż do innych dzieci. Bo ta nasza miłość przejawia się w codziennym dawaniu, w trosce, prawda? Jest to miłość. Do innych nie mamy miłości takiej. Bo i skąd, jak tą miłość rozwijać tam? No przecież nie ubieramy, nie przewijamy, nie troszczymy się, bo ktoś inny to robi. A kiedy Bóg mówi do nas takie słowa surowe, właśnie jak Krzysztof czytał, chociaż nie wiem, kto to czytał, czy to nie ty czytałeś, czy ciebie nie było i ty, co to czytał? Niedawno, w czwartek chyba. Kto? Też to czytałeś, tak? Ja tylko cały fragment. Aha, to ten sam. I takie surowe słowa Bóg mówi, gdy wyciągacie ręce swoje, zakrywam moje oczy przed wami. To jesteśmy obrażeni, czy gdzie idą nasze myśli, powiem, czy obrażeni, że Bóg tak mówi do nas, czy może przerażeni, to już trochę lepiej, że tak żeśmy sobie zasłużyli, żeby Bóg tak powiedział, że też się cieszymy, że takie słowa możemy słyszeć od Pana. Bo jeśli jesteśmy dziećmi, to On nas karci i smaga. A my mówimy, o, nie chcę być takiego ojca. To wiecie, te dzieci, które dzisiaj mają innych rodziców wychowywanych przez, powiem, przez psychologów XXI wieku, przez ich rady, to widzicie, co się dzieje z takimi rodzinami, z takimi dziećmi, których się nie smaga, nie karci, których się wychowuje bezstresowo. To są małe, małe potwory, a później średnie potwory, a później duże potwory, a później w ogóle nie do życia. A więc, drodzy, jeśli Bóg nas napomina, to takie powinno być nasze serce. Nie chować się w strachu, nie uciekać z przerażeniem, ale przyjmować z pokorą. Ale przyjmować z pokorą. I dziękować Bogu za to, że mówi do nas takie surowe słowa. Dlatego, że nas kocha. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. I niekoniecznie to możemy myśleć o naszych rękach, bo powinniśmy myśleć wtedy o naszych rękach. I mówimy, no na naszych rękach nie ma krwi, bo nikogo nie zamordowaliśmy. Tak wielu ludzi może powiedzieć, że na moich rękach nie ma krwi, ale to nie o to chodzi, żeby tylko krew była przelana, bo kogoś żeśmy zamordowali, ale nasze ręce mają być czyste. W Nowym Testamencie jest napisane, że żeby mężowie, żeby bracia mogli wznosić ręce czyste do Pana. Kiedy przychodzimy, mamy nieraz problemy, mamy potrzeby nasze, kiedy się modlimy o nasze potrzeby, czy o zdrowie kogoś i robimy taką wspólną modlitwę, społeczną modlitwę, to wiecie, że wtedy najważniejszą rzeczą w zasadzie jest, jakie mamy serce, jakie mamy ręce. Czy możemy wznieść swoje czyste ręce do Pana? Najważniejszą rzeczą. Czemu robi się post, modlitwę przed jakimś ważnym problemem, przed jakąś ważną modlitwą? Po to, żeby oczyścić serca, po to, żeby mieć czyste ręce, kiedy wchodzimy do Pana. Żeby pilnować swojego życia, żeby zrobić porządek w swoim życiu. To jest ważne. I my mamy strzec, by nasze ręce były czyste. Jest bardzo trudno zachować czyste ręce dzisiaj w tym świecie. Jest bardzo trudno zachować czyste serce, czyste, mieć czyste sumienie, mieć myśli nieskażone. Jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno. Ale do tego trzeba naszej czujności, naszej walki. Do tego trzeba modlitwy, prośby. Trzeba uważać, trzeba pracować. Żeby się nie ubrudzić, kochani, żeby się nie ubrudzić. Jak schodzę nieraz do kotłowni, się zaczyna już okres, dzisiaj też tam pierwszy raz zeszłem, żeby zapalić, bo mówię, może będzie trochę za zimno. I zapomniałem o tym, że w kotłowni trzeba, kiedy się przy piecu jest, trzeba bardzo uważać. A przypomniałem sobie wtedy, kiedy tam rękę wsadziłem, gdzie nie trzeba, i pomyślałem, ot, już chyba i się patrzę, sprawdzę. Na szczęście nie wiem, może nie patrzałem za dokładnie, ale może trzeba będzie już tą koszulę wyrzucić, czy koszulkę do prania. Bo tak trudno jest tam gdzieś przy tym brudnym piecu, pełnym sadzy, cokolwiek zrobić, popiołu, cokolwiek zrobić, żeby się nie ubrudzić. Trzeba tak uważać. No można, ale jak to trzeba uważać? Kochani, świat jest taki brudny jak ten piec. Od grzechu. I naprawdę trzeba uważać i trzeba pamiętać, żeby nie wkładać ręki tam, gdzie nie trzeba. Żeby nie podchodzić tam, gdzie nie powinno się podchodzić, prawda? Trzeba naprawdę uważać, żeby mieć czyste ręce. Ale my mamy mieć czyste ręce. To właśnie to jest nasza praca. To jest nasza też służba w domu. To jest nasze czuwanie. To jest nasze chodzenie z Panem. To ma ten cel, aby nie zabrudzić się, aby mieć czyste serce. To jest żadna sztuka zabrudzić się. Wystarczy się oprzeć. I możesz wyjść brudny. Wystarczy sfolgować i nie pilnować. I możesz być brudny. Bo mało tego, że powiem, ten świat jest brudny, ale władca tego świata, szatan, on strzela do nas. On intrygi knuje. On nas popycha, żebyśmy wpadli na ten brud, żebyśmy się potknęli. On pracuje i to jest nie byle kto. Ma wielką moc. Trzyma w niewoli całe narody. Wszystkich ludzi, wielkich, mądrych, inteligentnych, bogatych. Wszystkich trzyma w swoich rękach. Pociąga za sznurki, a oni chodzą jak chcą. Chociaż są silni, chociaż są, wydaje się, niezależni. Szczycą się tym, że są niezależni. A diabeł jest większy niż oni. I tak jak pociąga, tak ruszają. I tam, gdzie ich chce, żeby pcha, tam idą. I nie mają mocy. Dlatego my naprawdę mamy uważać, mamy czuwać. To się stało tak, że Bóg nas wyrwał z tego bagna, wiecie? To się stało tak, bo inaczej ja nie wiem, jak ja bym wyszedł z tego świata i ty byś nie wyszedł. Jakbyśmy mogli wyjść i uwolnić się od tych wszystkich macek? Jakbyśmy mogli wyjść z tego całego brudu? Nigdy byśmy nie wyszli. Ale Bóg tak sprawił, że nas wyrwał z tego. Chwała Bogu za to. Po prostu wyrwał nas. Z naszym brudem nas wyrwał. Z naszymi brudnymi szatami nas wyrwał. Z naszym brudnym sercem nas wybrał. Wyrwał stamtąd. Oczyścił. Przyodział. I postawił w swojej królestwie. czystym Królestwie Świętym. I dlatego to jest możliwe być dzisiaj czystym. Dlatego jest możliwe mieć dzisiaj czyste ręce, mieć czyste serce. Jest to możliwe, bo jesteśmy wyrwani i postawieni w nowym środowisku, w Bożym Królestwie. Narodziliśmy się na nowo. Kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć, widzieć Królestwa Bożego. I nie rozumie, co to jest Królestwo Boże. Ten, kto się z ducha i prawdy nie narodził. Ten, kto by chciał swoimi siłami wyjść, swoimi umiejętnościami wyjść. Swoimi radami. Boże, Twoje rady może i dobre, ale ja mam lepsze rady na wyjście z tego świata. Boże, Twoje rady odnośnie miłości może dobre są. Piotr dzisiaj mówił o miłości, że to jest dawać. Jakie to dziwne dawać. Mieć swoje cierpienia, mieć swoje problemy, mieć swoje smutki, a w tym wszystkim dawać. Jakie to jest dziwne, co to za miłość. A tak, dla ludzi tego świata, dla egoistów, to jest bardzo dziwne, to jest nie do przyjęcia. To jest bzdura wprost. Bo kiedy mi coś dolega, kiedy jak Krzysiu powiedział, 2 tygodnie leżał, to powiedział tak, to, że wiem, że Bóg chciał mnie czegoś nauczyć, to nie tylko, żeby przeleżeć. No, czego się nauczyć? Egoista powie, co to się nauczyć? W takim bólu to trzeba tego przeżyć, ten ból. I wszyscy niech latają koło mnie i wszyscy niech mi współczują. Egoista tak powie. A czego to się mam uczyć? A Bóg nas chce uczyć. I dziecko Boże wie, że Bóg chce go czegoś nauczyć. Jest... Ja, skoro to przyszło do mojego życia, skoro to jest w moim, skoro Bóg, który liczy włosy na mojej głowie, dopuścił takie coś, to chce mnie czegoś nauczyć. A czego mnie on chce nauczyć? Egoista powie. Niech to szybko minie. Dzisiaj się ma skończyć. A jak nie, to Boga nie ma. Albo Bóg nie kocha. Tak mówi egoista. Człowiek z tego świata. Może jest chrześcijaninem z nazwy, ale jeśli inaczej myśli, inaczej robi, to jest egoistą. Jest samolubem, kocha siebie, a nie Boga, a co dopiero innych. Bo wszystko dla ludzi z tego świata, z tamtego świata jest w tym Bożym Królestwie jest nie do pojęcia. Nie do pojęcia. Ale prawdziwa miłość to dawać, słyszeliśmy wiele razy. Prawdziwa miłość i jedyna miłość to dawać. Nie ma innej Bożej miłości. Jak nie daję, to nie ma miłości Bożej. No mam miłość, no jak to? To nie jestem Bożym dzieckiem? Jak nie umiem dawać, jak myślę tylko o sobie. Ale my możemy mówić, no tak, jak mi będzie dobrze, jak jestem, będę zdrowy, to ja będę inny, o innych myślał. Nie będziesz myślał. Będziesz dalej myślał o sobie. Jak Bóg mi da więcej, to wtedy pomogę innym. Nie pomożesz innym. Jak tak myślisz, to będziesz miał więcej i nie pomożesz innym, bo dalej będziesz miał mało. I tobie trzeba będzie. I nigdy nie pomożesz innym. Ale jak zaczniemy dawać, zaczniemy mieć radość. I będziemy mieli co dawać. I będziemy mieli co dawać. Żeśmy słyszeli to słowo, które Bóg powiedział Krzysiowi, że rzeka łaski płynie, ale trudnym korytem, tak? Ciężkim korytem, ale koryto jest trudne?
Ścieżce swojej łaski wyznaczasz ciężki tor.
Ścieżce twojej łaski wyznaczasz ciężki tor. Ja z początku odniosłem to, że to Bóg mówi o sobie, że ścieżce swojej łaski wyznacza ciężki tor, bo nieraz może jest to ciężki, ale to jak zrozumiał, bo to Bóg jemu powiedział, Krzysiu mówił, że my wyznaczamy ten ciężki tor tej Bożej ścieżce. My robimy przeszkody tej Bożej ścieżce. Wiecie, i to niezwykłe, jaka Boża miłość jest, i Krzysiu to wielokrotnie mówił, powiedział, potwierdzał to, że ta łaska Boża, ten strumień Bożej łaski, on chce dotrzeć do naszego serca. On chce dotrzeć do naszego serca. Nawet zmieni koryto, żeby dotrzeć do naszego serca. Chwała Bogu, że jest taki wielki w swojej miłości. Naprawdę. Ile razy jesteśmy tam na boku. Opuściliśmy źródło Bożego, Bożej miłości, Bożego prawa. I poszliśmy swoją drogą, każdy z nas na swoją własną drogę zboczył. I ta ścieżka, ta rzeka, strumień łaski chce dostać się do nas. Chce dostać się do nas. A my stawiamy tam różne przeszkody, a my zawalamy kamieniami te koryto, aby trudno było. Wydaje się to niezrozumiałe, prawda? Takie irracjonalne, że my stawiamy przeszkody Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu. Przecież no, jak najwięcej chciałbym mieć tej łaski. Ale na pewno przez nasz egoizm, na przykład przez nasz egoizm, to jest wielka przeszkoda dla Bożej łaski. To jest wielka przeszkoda. Umiłowanie nas samych, naszego życia, to jest wielka przeszkoda dla Bożej łaski. Bóg jest i może ktoś sobie myśleć tak, że jeśli ja jestem w doświadczeniu, że jeśli moje życie jest takie, a nie inne, to ja mam powody do narzekania, to ja mam powody do tego i kiedy to się wszystko zmieni? Są tacy ludzie, dla których nigdy nie świeci słońce. Nigdy nie świeci słońce. Chociażby piekło, chociaż to by było Włochy i 30 w cieniu. Nie świeci słońce. Albo za mało świeci. A są tacy ludzie, którym wystarczy, że deszcz przestanie padać i trochę powienie ciepłego i już się cieszą. I ten, który jest zmiękczony tą Bożą łaską, Bożą miłością, to jest właśnie taki. On nie musi czekać, aż będzie słońce i 30 stopni w cieniu, żeby powiedzieć, że jest słońce. Ale potrafi się radować z każdego powiewu Bożej łaski. Potrafi się też radować z doświadczeń, z prób. Jakub mówi, Piotr mówi, to jest największa radość. Miejcie to za najwyższą radość, bracia moi. Gdy rozmaite próby przechodzicie. Kochani, naprawdę to nie jest niebo. Wiele prób przeszliśmy w swoim życiu, prawda? Ale teraz jak przeszliśmy te próby? Jakie przeszliśmy te próby? Jak to było? Ile tam było przy tym narzekania i płaczu? Ile tam było takiego, powiem, rozpaczliwego wołania o ratunek? Chyba Piotr pisze o tym, że da najwyższą radość miejcie, co? Albo Jakub. Może Jakub. Poczytujcie pierwszy rozdział i drugi wiersz Jakuba. Za Hebrajczykami to jest ten list. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Gdy rozmaite próby przechodzicie. Dla nas próba to może się tylko wiązać z bólem, z doświadczeniem, ze smutkiem, może zapłakać trzeba, a więc niedobre. A więc jak najmniej. A gdzież tu radować się? Gdzież tu radować się? Dlaczego każe nam radować się? Co to za jakiś dziwny człowiek ten Jakub? Co to za jakaś dziwna Ewangelia? Kochani, ale nasze próby, które spotykają, one nas uczą, one nas kształtują, one nas przemieniają. Jeśli się poddamy Bożej łasce, jeśli się poddamy Bogu, to nas przemienią, bo jeśli będziemy tak twardo stać i narzekać na Boga, a może nawet złorzeczyć, to nic nie zrobią plus bólu. Faktycznie przyjdzie ból i pójdzie i zostanie smutek i nic więcej. I zostanie popiół. Ale jeśli my się poddajemy pod mocną rękę Bożą, tak jest napisane? Poddajcie się pod mocną rękę Bożą. Mocna ręka Boża. Mocna ręka Boża. Ja do końca życia będę pamiętał tą mocną rękę Bożą, kiedy dotknęła mnie. Kiedy byłem, przypomnę wam to, bo to jest taki dobry przykład. Kiedy byłem jeszcze kawalerem, młodzieńcem i chciałem Bogu służyć. Chciałem być wierny Bogu. Tak jak Krzysiu teraz, czy jeszcze niedawno, bo już teraz myślę, że jest wierny Bogu, ale ileż to rozmów z nim mieliśmy. On tak chciał być wierny Bogu, a mu to nie wychodziło. I to nie jest, kochani, powód do załamywania rąk, jak ktoś chce, a mu nie wychodzi. To jest coś dobrego, jak ktoś chce. I nawet jak mu nie wychodzi. Problem, żeby tylko nie przestało mu się chcieć. Jak nie przestanie mu się chcieć, to zacznie wychodzić w swoim czasie. I mi też nie wychodziło. Tak chciałem podobać się Bogu, a mi nie wychodziło. Ileż to razy obiecałem Bogu z poranku w modlitwie, że będę Ci wierny. Nie wiem, chyba tak się modliłem, a nie byłem wierny. I kiedyś miałem tak dość siebie na nabożeństwie w czwartek, tak się modliłem cichą modlitwą. Panie Boże, jak nie możesz ze mną inaczej. Jak mnie, tępego, nie można inaczej nauczyć, to dotknij mnie. I to był czwartek wieczór, o godzinie, nie wiem, może 7 czy 8 skończyło się nabożeństwo. Przyszliśmy do domu, położyłem się spać. I o 10 czy którejś tam, ale szybciutko, może i o 9. Ból w żołądku. I te próby leczenia przez mamusię, straszny ból, okropny ból, zwijałem się. Próby leczenia przez mamusię domowymi sposobami, pieprzami, sotkami najpierw, pieprzem, alkoholem z pieprzem i z czym tam jeszcze. Ja wiedziałem, że to nic nie da, nic nie da. To nic, nawet jak mnie do szpitala wezmą, to nic nie da. Ja wiedziałem, że to jest Boży palec. To jest ta Boża ręka, o którą się modliłem. Ale dobrze, mija godzina, mija dwie, wszystko mi już boli, Panie Boże. Przecież już wystarczy, ja już wiem, że to Twój palec. Zabierz już mi to. Uwolnij mi od tego. A to dalej jedzie. 3 godzina bólu. 1 w nocy dalej ciągnie. I gorzej, oddychać już nie mogę. Wszystko mnie boli, przewrócić się nie mogę, dotknąć się już nie mogę, wszystko mnie boli. Panie Boże, ileż tego? Zapomniałeś? Położyłeś i poszedłeś sobie? Przerażenie. Mocna Boża ręka. Mocna Boża ręka. Ja już myślałem, że ja już 100 razy pokutowałem właściwie. I żałowałem. A mocna Boża ręka, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Kochani, i Bóg przyszedł, nie wiem, u której nad ranem, i wyrwał mi ten ból. Ja to czułem, jak taka Boża ręka wchodzi do mojego środka i tak wyrywa, aż krzyknąłem z bólu, z tego, a później taka raptem ulga i niedowierzanie, że to już, że ja się mogę przewrócić, dotknąć się mogę, dotykam się, nie boli mnie, nic. Ale kochani, ten ból, takie jak to się nazywa, takie tik nerwowy, tak, jak jest oko, jak tak tika, nie? To nie boli, jak tika oko, prawda? Ale jest coś takiego. Ja przez 2 lata takie tikanie, jakieś tam raz na miesiąc, raz na 2. 2 lata już zapomniałem, całkiem zapomniałem o tym. Było tak, że na przykład 5 roku nie było nic. A po 5 roku takie tu w środku, w tym żołądku, takie tik, 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 takie cieniu, takie leciutkie, takie łaskotanie, takie czysz, a ja, o, to tamten ból. Tak go pamiętam. Nie wiem, co to było. A to była Boża ręka. Ukuszcie się pod mocną Bożą ręką, a was wywyższy. Próby mają na celu zmianę nas. Bóg posyła ogień prób, żeby nas wypalić, wypalić zło w naszym życiu, zmienić, skruszyć to, co tam jest niewłaściwe, wyprostować to, co jest wygięte. To mają próby. Kochani, i ta ziemia, to życie, jest to ogień doświadczeń i prób, jest to ogień Bożego kształtowania. W niebie odpoczniemy od prób. Już nie będzie żadnej próby. Chwała Bogu za to. Będziesz tylko się radował. Będziesz odpoczywał. Ale przyjmij teraz Boże próby, bo Bóg nie dlatego daje, żebyś płakał. Nie dlatego daje, żeby cię bolało. Dlatego daje, żebyś się nauczył. Na przykład współczucia. Po prostu współczucia, Chrystusowego współczucia. Przy moich biedach, przy moich smutkach. Chrystusowego współczucia. Tak, wszyscy powinni płakać nad Jezusem tam w Getsemane, gdy się modlił. A nikt za Nim nie płakał, wszyscy spali. A On i tak współczuł nam i modlił się o nas. I te wszystkie próby, które przychodzą do naszego życia, to mają na celu nas uformować, żebyśmy mogli wejść i odpocząć wreszcie na wieki. Chwała Bogu, że jest odpocznienie. On nas do tego przygotowuje. Dlatego Jakub mówi, miej to za radość. Bo to znaczy, że cię Bóg dotyka. Bo to znaczy, że Bóg cię prostuje. Po prostu Bóg będzie wybierał, kto idzie do nieba. To nie ja będę wybierał. Ten jest dobry i ta jest dobra. Panie, wpuść go do nieba. Najlepszy w zborze był. Halinka najlepsza w świadectwach była. Wpuść ją do nieba. Ale nawet mi to nie pomoże i jej nie pomoże. I Bóg tego nie będzie słuchał. Bóg będzie wybierał według swojego wzroku. Bo to Bóg wybiera. I Bóg nas kształtuje teraz. To Bóg nas kształtuje. To Bóg nas formuje. To Bóg posyła rzeczy, aby wyprostować nasze myśli. Aby stworzyć w nas obraz Jezusa Chrystusa. A my przyjmijmy to z radością. Wiedząc, że tamto się skończy. Że tamto przeminie tak, jak nożem odciął i już nigdy nie przyjdzie ani łza, ani smutek, ani ból. Chwała Bogu za tą wspaniałą wieczność i też za to życie i za te próby, za ten ogień, który przychodzi teraz na nasze życie. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.